Nie będzie chyba przesadą, jeśli powiem, że na naszych oczach zmienia się, i to bardzo gwałtownie, porządek światowy. Powiem więcej, po raz pierwszy od bardzo dawna, tym razem na korzyść Zachodu. Oto Stany Zjednoczone wracają do roli jedynego światowego supermocarstwa, przywracają sobie kontrolę nad światowymi zasobami energii, na naszych oczach odbudowują kontrolę nad szlakami handlowymi, zrzucają te wszystkie ograniczenia tamujące dotąd ich potencjał międzynarodowy, budują sobie przestrzeń do odbudowy własnej wytwórczości. I to się dzieje. Ale z drugiej strony, zaślepieni czymś w rodzaju antyrozumowej, nieracjonalnej nienawiści do prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, obserwatorzy nie chcą tego dostrzec. Jak dzieci zamykają oczy, wierząc, że jak te oczy zamkną, to nie będzie tego, czego w tym momencie nie widzą. Ale w końcu jednak nawet oni będą musieli te oczy otworzyć i zobaczyć, że na naszych nomen omen oczach świat się zmienił i dalej zmienia. O tym, jak się zmienia i kto nie chce tego dostrzec i dlaczego nie chce tego dostrzec, opowiem dzisiaj w mojej audycji Woź Wnet, tutaj na falach Radia Wnet i tam w internecie także. Podsumujmy to, co się do tej pory zdarzyło. A zdarzyło się wiele, no ale spójrzmy tylko na tych kilka ostatnich tygodni. Najpierw trwała operacja Epicka Furia, czyli wspólna operacja Stanów Zjednoczonych i Iranu, i Izraela wymierzona w Iran. Operacja trwała, jak pamiętamy, niecałe 40 dni. Co się w jej czasie wydarzyło? Wydarzyło się parę rzeczy, konkretnie no niezbyt wesołych dla Iranu. No tak, po pierwsze, siły powietrzne Iranu zostały zdziesiątkowane. Po drugie, marynarka wojenna Iranu została zniszczona. Po trzecie, przywództwo polityczne Iranu zostało przez Stany Zjednoczone wyeliminowane. Irańczycy wyczerpali spory zapas swoich rakiet. Owszem, cały czas mogli razić sąsiadów i wyrządzać im pewne szkody, ale z drugiej strony dość mocno scementowali tym sojusz stronników Ameryki w regionie, czyli z jednej strony pozostałej części państw, znaczy części państw arabskich, a z drugiej strony Izraela. Oczywiście mieliśmy też reakcje, reperkusje wykraczające poza region. Wśród nich była oczywiście faktyczna blokada cieśniny Ormus. Ceny surowców, ceny przede wszystkim ropy, wzrosły na całym świecie i to doprowadziło do czegoś w rodzaju globalnej paniki. Poszła w świat opowieść, że oto Trump znowu nie wie, co robi, znowu podpala świat, wyrządza szkodę wszystkim, w tym również sobie, no i generalnie będzie tylko gorzej. Ta faza zakończyła się, jak pamiętamy, tym dosyć ostrym i wygłoszonym w trumpowym stylu ultimatum, tym ultimatum głoszącym, że albo Irańczycy zawrą porozumienie, zawieszenie broni, albo ich cywilizacja zostanie zakończona. Tutaj dzięki pośrednictwu Pakistanu, również mocno zaniepokojonego zamknięciem cieśniny i w ogóle napięciem w regionie, to zawieszenie broni zostało zawarte. No i co się zdarzyło później? Później zdarzyło się to, że obie strony miały siąść do negocjacji. No i Ameryka przedstawiła Iranowi twarde warunki gry, eliminację, zakończenie programu nuklearnego, gwarancję, że Iran nie będzie już wspierał żadnych organizacji militarnych czy paramilitarnych w regionie, które uderzają w interesy czy bezpieczeństwo sojuszników Stanów Zjednoczonych, no i że cieśnina Ormus zostanie otwarta. Irańczycy postanowili Trumpa przetestować i te propozycje odrzucili. J.D. Vance wrócił z misji pokojowej z niczym i to oczywiście pomogło, to oczywiście otworzyło drogę do komentarzy tych wszystkich, którzy źle Trumpowi życzą, że przegrał, zbłaźnił się, skompromitował. Koniec snów o potędze Ameryki. I w tym momencie Trump zrobił coś, co zaskoczyło właśnie wszystkich tych jego krytyków, mianowicie przyłączył się do irańskiej blokady cieśniny Ormuz. To znaczy Stany Zjednoczone postawiły tam swoje statki i powiedziały, że od tej pory one pomogą Iranowi, który być może nie poradziłby sobie z zadaniem blokady właśnie w zablokowaniu owej siedziby. Szok był duży, bo nagle tym wszystkim, którzy twierdzili, że blokada cieśniny Ormuz jest przejawem słabości Trumpa, zadrżały karty w ręce, no bo jakże to słabość Trumpa, którą on jeszcze podbija, to ale dość szybko się wyszło na jaw, że na takiej już totalnej blokadzie cieśniny Stany Zjednoczone właściwie nie tracą. To znaczy tracą wszyscy poza Stanami Zjednoczonymi. Najbardziej traci oczywiście Iran. Iran jest w sytuacji obecnie, proszę Państwa, takiej, że nie może skorzystać ze swojego głównego towaru eksportowego, nie może eksportować ropy, co sprawia po pierwsze, no, że do gospodarki nie wpływają żadne środki zewnętrzne, no a po drugie, że za jakiś tydzień, dwa Irańczykom skończy się miejsce na magazynowanie ropy, w związku z tym będą musieli zaprzestać jej produkcji. To oczywiście oznacza, pogłębienie i tak już przecież niełatwej sytuacji gospodarczej kraju ajatollahów. Ale te reperkusje teraz tej podwójnej blokady Ormuzu wykraczają oczywiście daleko poza Iran i nie tylko o Iran tu przecież chodzi. No bo pamiętajmy, że Stany Zjednoczone importują z Zatoki Perskiej, a więc również przez cieśninę Ormuz, zaledwie 8% swojego swojego eksportu, znaczy swojego importu ropy. I to jest spora zmiana. Jeśli próbujemy porównywać dzisiejszą sytuację do tych najbardziej znanych z historii szoków naftowych, czyli lat 70. XX wieku, kiedy faktycznie wstrzymanie wydobycia i sprzedaży ropy przez kraje Bliskiego Wschodu uderzyło bardzo mocno w Stany Zjednoczone, no to wszyscy ci, którzy używają tej analogii do dzisiejszej sytuacji, muszą pamiętać, że wtedy import ropy przez USA z Zatoki Perskiej wynosił mniej więcej 1/3 zapotrzebowania. Dziś, jak powiedziałem, 8%, znacząco mniej. To znaczy, że Ameryka również w czasach tych pierwszej i obecnej kadencji Trumpa, choć nie tylko, bardzo mocno wzmocniła swoje zdolności produkcji ropy naftowej. No i efekt jest taki, efekt, który Donald Trump pokazał w tym swoim słynnym już, w tej swojej słynnej już wiadomości w mediach społecznościowych, w której pokazał te trójkąciki, takie małe symbole tankowców, pustych tankowców, które zmierzają do wybrzeży Stanów Zjednoczonych po to, żeby załadować ropę, amerykańską ropę, i wrócić z nią do tych krajów, które tej ropy potrzebują. A potrzebują jej dużo. Dość powiedzieć, że jeszcze jesienią 25 minionego roku eksport ropy z USA to było mniej więcej 3-3,5 miliona baryłek ropy dziennie. Dzisiaj mamy 5 milionów. Wzrost znaczący, pokazujący, jak Stany Zjednoczone na blokadzie Ormuzu nie tracą, a wręcz zyskują, wchodząc w miejsce światowego dostawcy ropy i jakby suplementując to wąskie gardło, jakim jest w tym momencie zablokowany Ormuz. W kogo blokada uderza? No, uderza Uderza w kraje, które, które z, wobec Stanów Zjednoczonych są w sytuacji albo mniej lub bardziej konkurencyjnej. No, oczywiście najbardziej uderzają w arcywroga Stanów Zjednoczonych obecnie, czyli w Chiny. Chiny w 75% importu swojej ropy biorą ją właśnie z Bliskiego Wschodu, z czego 20% to jest tylko ropa irańska. Uderza to również w niektórych sojuszników Stanów Zjednoczonych, takich jak Japonia, Korea Południowa, albo kraje, które są tak lawirujące trochę w ostatnich latach pomiędzy Stanami a Chinami, na przykład w Indie czy też w Pakistan. I tutaj jakaś rola tego ropnego straszaka z perspektywy Stanów Zjednoczonych dla dyscyplinowania potencjalnych sojuszników, żeby nie przyszło im przypadkiem do głowy sprzymierzać się z arcywrogiem, czyli z Chinami, jest oczywiście bardzo duża. Tutaj lewar jest dla Trumpa do użycia. Ale to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec całej tej historii. W tych dniach, tak jak teraz o tym rozmawiamy i to się właśnie dzieje, sekretarz wojny, dawny sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych, Pete Hegseth, gościł swojego indonezyjskiego odpowiednika. Indonezja, kraj położony w Azji, może rzadziej obecny w różnych bardzo gorących geopolitycznych rozważaniach, a nie słusznie, ponieważ Indonezja jest krajem o znaczeniu z punktu widzenia światowego obrotu gospodarczego, nie mniej kluczowym od Iranu. A to dlatego, że od Indonezji, Indonezja jest tak położona, że to od Indonezji zależy drożność innej bardzo ważnej cieśniny, przez którą idzie olbrzymia część światowego handlu, a mianowicie cieśniny Malaka. Cieśnina Malaka, jak sobie spojrzycie na mapę, to jest taka bardzo długa i wąska cieśnina, najdłuższa na świecie cieśnina, licząca sobie 900 km długości, na szerokości właśnie, podobnie jak Ormus, kilkadziesiąt kilometrów. I jest to cieśnina położona pomiędzy właśnie Indonezją a Malezją w Azji południowo-wschodniej. Dlaczego jest to tak ważna cieśnina? No, mianowicie dlatego, że mniej więcej jakieś 80% importu ropy przez Chiny idzie właśnie tamtędy. I Chińczycy to doskonale wiedzą. Już ponad 20 lat temu ówczesny prezydent Chin, Hu Jintao, pamiętamy takiego pana, być może, opisał te kwestie jako coś dużo szerszego, właśnie jako dylemat Malaki. Chodziło mu o to, że rozwój Chin i ten niesamowity wzrost, jaki chińska gospodarka i chińskie państwo, co za tym idzie, notowało w ostatnich latach, było właśnie uzależnione od dostaw surowców, które do Chin docierały właśnie poprzez różne wąskie przesmyki, wśród nich właśnie przez Malakę. Teraz jeśli Hegseth spotyka się ze swoim indonezyjskim odpowiednikiem i ogłaszają powstanie nowego partnerstwa w dziedzinie współpracy obronnej, to oczywiście samo w sobie nie znaczy jeszcze, że Malaka jest czy będzie w najbliższym czasie zablokowana dla Chińczyków, ale to tworzy, daje Stanom Zjednoczonym no, znowu kolejny bardzo ważny lewar na swoich arcywrogów Chińczyków, bo jeżeli Stany Zjednoczone będą potrafiły tę współpracę ugruntować, a karty w tym momencie mają dobre, bo swoimi ostatnimi posunięciami Donald Trump pokazał całemu światu, że w realizacji swoich interesów jest w stanie iść naprawdę daleko i jeżeli uda im się to ugruntować, no to faktycznie możliwość szachowania Chińczyków jakąś formą utrudnień dla kluczowego dla nich przesmyka w dostawach surowców potrzebnych im do rozwoju i potrzebnych im do przetrwania, no będzie w ręku Stanów Zjednoczonych w relacjach z Chinami bardzo ważnym argumentem. Ale przecież to jeszcze nie wszystko. Do tego dochodzi na przykład Panama. Panama być może w natłoku zdarzeń z ostatnich tygodni czy miesięcy jest sprawą trochę zapomnianą, ale przecież pamiętajmy, że był to bardzo ważny element tej pierwszej fazy rządów Donalda Trumpa tuż po powrocie do Białego Domu w roku 2025. To wówczas w klasycznym Trumpowym stylu zaczęło się najpierw mówienie o powrocie Stanów Zjednoczonych do Panamy, o wzięciu Panamy, zaczęło się krytykowanie panoszenia się tam chińskich interesów. No i z tego znowu iście trumpowskiego sposobu negocjowania, gdzie w powietrzu rysowane są scenariusze naprawdę radykalne, po to, jak twierdzą ci, którzy styl negocjacyjny Trumpa lepiej znają i przynajmniej próbują zrozumieć, po to, żeby gdzieś tam po drodze się spotkać, ale spotkać się na warunkach interesujących prezydenta Stanów Zjednoczonych, mamy właśnie taką sytuację, w której mniej więcej rok temu, w kwietniu 2025 roku podpisano umowę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Panamą, która pozwoliła amerykańskim siłom zbrojnym po to, żeby być w Panamie rozlokowanymi pod warunkiem, że panamski rząd będzie miał również tam coś do powiedzenia. W tym sensie również tamten przesmyk, nie w niebagatelnym znaczeniu, bo przecież przez kanał panamski przechodzi jakieś 5% całego światowego handlu wszystkimi towarami, jest również kluczowe. Dodajmy do tego Wenezuelę. Znowu, po Iranie może nam się wydawać, że to było już bardzo dawno temu, być może nawet o tym trochę nie pamiętamy, ale przypomnijmy, że na początku roku interwencja Stanów Zjednoczonych doprowadziła do aresztowania wenezuelskiego przywódcy i do zmiany władzy w Wenezueli. Po tym, jak światła reflektorów się trochę od Wenezueli odsunęły, tam nadal trwają amerykańsko-wenezuelskie negocjacje, z których, jak wieść niesie, no, wychodzi jakiś rodzaj pragmatycznego porozumienia. To znaczy, wygląda na to, że wenezuelska ropa może stać się jednym z zasobników tego, co właśnie Trump szykuje w tej zatoce, która kiedyś nazywała się meksykańską, obecnie właśnie również z inicjatywy Trumpa, trumpiści przynajmniej mówią o niej jako zatoka amerykańska. Ropa wenezuelska będzie mogła być również poprzez ten nowy hub energetyczny świata sprzedawana w inne części globu. I znowu, żebyśmy wiedzieli, że mówimy tutaj o sprawie rozległej i bardzo, bardzo poważnej. Wiadomo, że w Wenezueli potwierdzone są złoża ropy, które są największe na świecie. Wiadomo to mniej więcej od 20 lat. Mniej więcej od 20 lat wiadomo, że ze wszystkich złóż ropy, które dziś na kuli ziemskiej się znajdują, mniej więcej 17% przypada na Wenezuelę. Jednocześnie te złoża są eksploatowane ledwie w niewielkim ułamku. Dziś produkcja naftowa Wenezueli to jakieś 500 000–700 000 baryłek ropy dziennie. Ale to nie jest tak, że nie da się tego zwiększyć. Przypomnijmy tylko, że w szczycie swojej produkcji, a były dwa takie szczyty, jeden przypadał na lata 70. XX wieku, drugi na taką drugą młodość wenezuelskiej ropy, właśnie mniej więcej w okolicach tego odkrycia ropy na początku, na przełomie XX i XXI wieku, gdzieś w okolicach 2000-2001 roku. W jednym i drugim momencie w Wenezueli wydobywano, uwaga, 3,5 miliona baryłek ropy dziennie. 3,5 miliona baryłek ropy dziennie. 20 lat temu takie wydobycie było w Wenezueli możliwe i 50 lat temu też takie wydobycie było w Wenezueli możliwe. Z faktu, że dziś wydobywa się zaledwie 0,5 miliona albo 700 000 baryłek ropy dziennie, można wysnuć jedynie wniosek, że potencjał wenezuelski jest w sposób dramatyczny niewykorzystany, a wiąże się to z sytuacją polityczną w Wenezueli, z tym, że tamtejszy rząd, będący w ostrej kontrze do Stanów Zjednoczonych przez ostatnie 30 lat, był objęty przez Amerykę takim rodzajem blokady, kordonu sanitarnego. W związku z tym ropy wenezuelskiej się nie kupowało, a to, że Wenezuela próbowała to suplementować związkami z Rosją czy z Chinami, jak widać, nie wystarczało do tego, żeby wydobycie ropy wenezuelskiej się rozkręciło. Teraz nie ma już zbyt wielu przeciwwskazań, nie ma żadnych dodatkowych hamulców, by nie wrócić do tego, co było. Możemy sobie jeszcze do tego dodać Kubę, możemy sobie do tego dodać Syrię, możemy dodać do tego wszystkiego jeszcze parę innych miejsc na ziemi. No i z tego zaczyna nam się wyłaniać pewien obraz. I trzeba być naprawdę osobą pozbawioną wyobraźni, albo jak to się mówiło w czasach mojej młodości, odporną na wiedzę, żeby tego nie dostrzegać. Zwłaszcza, że Stany Zjednoczone mają też pewną propozycję, Stany Zjednoczone Trumpa mają też pewną swoją propozycję dla swoich zachodnich sojuszników. To jest propozycja taka, że może być miło, a może być niemiło. To jest propozycja biznesowo-geopolityczna, polegająca na tym, że Trump w ostatnich miesiącach rzeczywiście powiedział sprawdzam, to znaczy faktycznie przyszedł do swoich sojuszników, głównie do Europy Zachodniej i powiedział im, no słuchajcie, to nie może być tak, że tylko my łożymy na NATO, jak nas potrzebujecie, to was chronimy, a w drugą stronę to nie działa. No weźcie i zacznijcie sami na swoją obronę wydawać pieniądze. A teraz ostatnio w przypadku Iranu, pokażcie, że też jesteście z nami solidarni. Zachód na czele z Wielką Brytanią, Francją, do pewnego stopnia również Niemcami, tamten test spektakularnie oblał. To wydarzyło się w sposób trochę mniej dramatyczny, trochę bardziej zakulisowy również na polu ekonomicznym. I znowu, na początku swojej prezydentury Trump złożył Europie Zachodniej taką ofertę. Powiedział jej: ja potrzebuję w tym momencie, żebyście wy, drodzy partnerzy handlowi, zgodzili się na trwałe obniżenie kursu wymiennego dolara wobec waszych walut. Potrzebuję tego po to, żeby móc odbudować wytwórczość w Stanach Zjednoczonych, gdzie produkcja przy sztucznie zawyżonej sile dolara, która wynika wprost z roli dolara jako waluty rezerwowej świata. To też jest ważna rola, coś w rodzaju ekonomicznego odpowiednika NATO, dolar jako waluta światowa, w której realizowana jest większość transakcji na całym świecie, jest rodzajem zwornika światowej gospodarki, trochę jak NATO jest rodzajem zwornika bezpieczeństwa bogatego Zachodu. No i to Donald Trump przedstawił to jako koszt i poprosił Europę o to, żeby w związku z tym zgodziła się na taki manewr. Taki manewr, jak już tutaj kiedyś mówiłem, stosowany był w czasach zimnej wojny. Prezydent Reagan bez problemu uzyskał zgodę swoich zachodnioeuropejskich sojuszników na takie trwałe obniżenie wartości dolara w latach 80., kiedy doszło do tak zwanego porozumienia z hotelu Plaza. Teraz jednak Europa się na to nie zgodziła. Odesłali Trumpa z kwitkiem, powiedzieli, że oni nie chcą, nie będą europejscy eksporterzy dzielić się swoimi zyskami ze Stanami Zjednoczonymi. Nadal chcą utrzymywać nadwyżki handlowe w relacjach ze Stanami, głównie zresztą nabijane poprzez to, że amerykańskie koncerny, głównie farmaceutyczne, przenoszą się do Europy, głównie do Irlandii i stamtąd reeksportują swoje towary z powrotem do Stanów. No, więc Trump powiedział, dobra, okej, mogło być miło, mogliśmy się dogadać, no ale nie chcieliście, no to teraz będziemy rozmawiać inaczej. No i najnowsza oferta, której zręby się gdzieś tam rysują, polega właśnie na tym, że jeżeli chcecie mieć dostęp do taniej energii w postaci ropy i jeżeli chcecie handlować na świecie tak samo jak dotychczas, przepływając spokojnie przez kluczowe cieśniny, takie jak Ormuz, jak Malaka, jak Kanał Panamski, no to musicie zrobić to na naszych warunkach. Europa na razie jest w szoku, na razie zdaje się nie chcieć w ogóle słyszeć tej oferty, ale wydaje mi się, że tak jak te dzieci w pewnym momencie muszą otworzyć oczy, żeby zobaczyć, w końcu wrócić do rzeczywistości, bo ileż można z zamkniętymi oczami siedzieć, tak samo Europa będzie musiała dostrzec, że wokół niej zmieniły się reguły gry. Gdzieś na końcu tego nowego rozdania wydaje mi się, że będzie to, o czym trumpiści od dawna mówią, czyli będzie jakiś rodzaj wielkiej międzynarodowej konferencji. Mówi się o tym jako o projekcie, jako o konferencję w Mar-a-Lago, czyli w tej siedzibie floryckiej Trumpa. Miałoby to być coś w rodzaju nowej konferencji z Bretton Woods, która ustaliłaby na nowo reguły funkcjonowania w tym nowym, zmienionym przez Trumpa bardzo mocno świecie. To, co w oczekiwaniu tych zdarzeń ja polecam Państwu, również słuchaczom tego programu, to nie bać się na to patrzeć i nie bać się wyciągać tych wniosków, bo najgorsze, co teraz możemy zrobić, to właśnie udawać, że to się nie dzieje. Bo to się, proszę Państwa, dzieje niezależnie od tego, czy ktoś zamknie oczy i będzie tupał i krzyczał ze wściekłości. Świat wokół nas się zmienia, więc nie bójmy się patrzeć, jak to się dzieje.